Dzień dobry, przy mikrofonie Wojciech Basaługa, ze mną jest pan Dariusz Wieczorek, poseł już nie lewicy, a nowej lewicy. Dzień dobry panu.
Tak, tak, witam serdecznie pana redaktora, witam państwa, rzeczywiście już nowej lewicy, bo jesteśmy przecież przed kongresem.
No właśnie, kongres w przyszłym tygodniu, kto będzie przewodniczącym? Włodzimierz Czarzasty? Jest ciągle ten rozłam na lewicy, czy już zażegnany spór?
Nie, myślę, że już rozłamu żadnego nie ma i chyba tam rozłamu nie było. No był moment jakichś drobnych konfliktów, pewnie niezrozumienia. Pewnie wszyscy tam odreagowywali też te wszystkie wydarzenia związane z tą pandemią, z tym wszystkim. No, stało się, jak się stało, od pół roku tam się to wszystko tliło, ale myślę, że to wszystko rozwiązane jest. Natomiast kto będzie przewodniczącym czy współprzewodniczącym, zobaczymy, bo my zmieniliśmy status, zmieniliśmy formułę i teraz jesteśmy, mamy takie statuty podobnie jak socjaldemokratyczne partie w Europie, czy na przykład w Niemczech, gdzie są współprzewodniczący. W związku z czym również statut przewiduje współprzewodniczenie, więc będziemy wybierali dwójkę czy dwoje współprzewodniczących Nowej Lewicy i to się wszystko stanie 9 października w Warszawie. 1300 delegatów, to od razu wyprzedzając pytanie, więc to jest bardzo duże spotkanie, duża impreza. Od razu też sygnalizuję, że wszystko się odbędzie w reżimie sanitarnym. Tylko ci, którzy będą mieli szczepienie i tylko ci, którzy będą szczepieni, będą mogli w tym uczestniczyć. Taka jest sugestia ze strony władz partii. Myślę, że przyjmiemy również, podsumowując oczywiście to, co się stało w ostatnich 5 latach, to przyjmiemy również tezy programowe i rozpoczniemy taką poważną debatę programową pod hasłem Polska po rządach PiS.
No właśnie chciałem się zapytać, czym chcecie przekonać i zmienić, czym chcecie nakłonić wyborców do tego, żeby poszli zagłosować na lewicę, bo według najnowszych sondaży to macie spadek duży zaufania, bo według nich wynika, że dzisiaj w ławach poselskich zasiadałoby tylko 30 posłów, a nie prawie 50.
Tak, tak, rzeczywiście, no ale to jest efekt, myślę, też tej wewnętrznej kłótni i tych sporów. Wyborcy nasi nie lubią tego typu sytuacji. No i do tego nieodpowiedzialność, bo to trzeba uczciwie powiedzieć niektórych, którzy wygłosili kompletnie idiotyczną tezę, że oto Włodzimierz Czarzasty idzie w jakieś koalicje z PiS-em. Każdy, kto tego słucha, po prostu puka się w głowę, ale część osób mówi, no nie, no może coś w tym jest, jakaś prawda i stąd to jest w tej chwili takie tąpnięcie, zawahanie, więc myślę, że ci, którzy to zrobili, już ponieśli tego konsekwencje. Natomiast ja chcę jeszcze raz wyraźnie, bo cały czas to tłumaczymy od paru miesięcy, tu nie ma żadnych koalicji, nie ma mowy o żadnych koalicjach z Prawem i Sprawiedliwością, bo my nie wchodzimy w koalicję z tymi, którzy łamią konstytucję, którzy wyprowadzają Polskę z Unii Europejskiej. To w ogóle w grę nie wchodzi, więc jesteśmy partią, która ma najbardziej antypisowski elektorat i nasz wyborca by tego po prostu nie zaakceptował.
Panie pośle, my też. Panie pośle, zmieńmy temat. Wyobraża pan sobie taką sytuację, że wsiada pan do samolotu i nagle nie jest pan wpuszczony w jakimś kraju ze względu na poglądy, które pan wygłasza?
No rozumiem to pytanie, ale szczerze mówiąc sobie nie wyobrażam. Natomiast myślę, że to chyba tak nie jest do końca, bo my, ja rozumiem tutaj te wszystkie oburzenia i tak dalej, ale każdy jest dorosły, każdy odpowiada za swoje czyny. Ja nie wiem, co tam pan redaktor nawywijał w tej Wielkiej Brytanii.
To powiedzmy naszym słuchaczom, którzy jeszcze nie wiedzą, co się stało. No tak, redaktor Ziemkiewicz nie został wpuszczony do Wielkiej Brytanii, został zawrócony do Polski z powrotem.
No więc każdy kraj ma prawo do tego. Więc jeszcze raz podkreślam, my nie znamy tej sprawy. Sytuacja musi być bardzo poważna, skoro jest zakaz wjazdu do danego kraju. Nie jest to jakoś dla mnie szczególnie dziwne. W Polsce też takie zakazy obowiązują, w każdym kraju takie zakazy obowiązują. A co tam nawywijał pan redaktor Ziemkiewicz? To trzeba jego się pytać. Pewnie coś grubego, skoro taki zakaz obowiązuje.
Tematem, którym żyją chyba przynajmniej większość Polaków, to sytuacja na granicy z Białorusią. Jest jakiś kompromis, można znaleźć jakiś kompromis, który spowoduje, że tym ludziom, którzy koczują na granicy, rzeczywiście pomoże się, a jednocześnie no, będzie się dopełniało pewnych procedur dotyczących przekraczania granic, nie łamiąc prawa oczywiście przy tym.
Tak, tak. Nie, oczywiście sytuacja jest bardzo poważna i żeby była jasność, Lewica też bardzo poważnie do tego podchodzi. I problem tylko polega na tym, że robimy od paru miesięcy z tego jakąś wielką politykę. No ja rozumiem rządzących, którzy straszą nas tym, że za chwilę zaleje nas fala uchodźców, emigrantów, oni będą gwałcić kobiety, ścinać głowy, zabijać, kraść, szabrować, rozstrzeliwać. No kompletna bzdura. Oczywiście problem jest, bo reżim Łukaszenki prowadzi tą wojnę z nami i wykorzystuje tych biednych ludzi do swoich celów i do swoich interesów i granicy polskiej trzeba bronić. To do tego nie ma wątpliwości. Natomiast różnimy się, w jaki sposób to robić. Lewica jest zwolennikiem tego, ażeby pomagać tym, którzy rzeczywiście tej pomocy potrzebują, żeby pomagać dzieciom, pomagać kobietom, no bo humanitaryzm i takie ludzkie podejście tego wymaga, bo przecież często ci ludzie nie wiedzą nawet, że są na granicy z Polską, myślę, że są na granicy z Niemcami, więc myślę, że stać nas na to, żeby tym ludziom, którzy potrzebują pomocy, pomóc i można to robić. To jest też rola polskiej dyplomacji, to jest rola organizacji humanitarnych, które muszą mieć dostęp do tych ludzi. A druga rzecz to rzeczywiście powstrzymywanie tej fali uchodźców organizowanej przez reżim Łukaszenki. No i tu potrzeba już sprawności naszych służb. Ja doceniam ogromnie tą ciężką pracę służb granicznych, funkcjonariuszy wojska, policji. Natomiast być może trzeba te siły jeszcze wzmocnić. Być może trzeba poprosić Unię Europejską o pomoc. No i mówiąc krótko, nadrobić te zaległości, które mamy od wielu, wielu lat. No bo przecież to nie jest tak, że ta granica jest nieszczelna dzisiaj, tylko po prostu chyba trochę żeśmy w ostatnich latach nie przywiązywali wagi do tego, żeby tej granicy lepiej pilnować. No i takie reżimy jak Łukaszenki to wykorzystują.
Mieszkańcy Pomorza Zachodniego są przyzwyczajeni, pamiętają przynajmniej te czasy sprzed Schengen i dobrze wiedzą, jak wyglądała granica pomiędzy Polską a Niemcami jeszcze przed wejściem do Polski, do Unii Europejskiej. To były duże zasieki, duże płoty po obu stronach, duży pas takiej zaranej ziemi.
Tak jest.
I na całej długości granicy fotokomórki, które pilnowały i patrole, które jeździły.
No więc właśnie, ja zdziwiony jestem, jak pan redaktor o tym mówi, zdziwiony jestem tym, że mamy XXI wiek, technologię satelitarną rozwiniętą, technologię elektroniczną, komputerową rozwiniętą. Przecież to naprawdę można monitorować, można to wszystko robić, tylko mam wrażenie, że niestety przespaliśmy te lata i nie wyciągnęliśmy wniosków z tego, co się działo w tej pierwszej fali emigracji 2014-2015. No i teraz próbujemy to nadrobić i stąd wprowadzamy takiego wrażenia, że stan wyjątkowy cokolwiek zmieni. No co może zmienić stan wyjątkowy? No przecież chyba ci emigranci nie siedzą tam i nie analizują i mówią, no nie, jest stan wyjątkowy w Polsce, to my nie będziemy granicy przekraczać.
Nie, panie pośle, no nie oszukujmy się. Stan wyjątkowy jest po to, żeby dziennikarze nie mogli relacjonować tego, co się tam dzieje.
No i wszystko na ten temat. I dobrze, że pan redaktor to powiedział, bo ja też to tak oceniam i my to też tak oceniamy. I oczywiście w tym trzeba zachować zdrowy rozsądek. Ja tu mam duże pretensje do rządzących, bo w momencie, jak ten problem się zaczął, trzeba było zwołać Radę Bezpieczeństwa Narodowego. Pan premier powinien zaprosić wszystkie siły polityczne, parlamentarne po prostu do kancelarii premiera, pokazać, przedstawić, jakie planuje działania, poprosić o to, żebyśmy w tej sprawie nie wykorzystywali w jakikolwiek sposób tego, mówić i przekazać informacje, że będzie codziennie czy co tydzień raportowana sytuacja. I pewnie byłby spokój. No ale od początku chyba rząd chciał to wykorzystać właśnie politycznie na zasadzie takiej, żeby pokazać, że jest power, jest siła, bronimy, my tylko jesteśmy w stanie Polskę obronić. I to niezbyt dobre podejście.
No i dzisiaj jest jak jest, czyli obie strony podgrzewają emocje. Panie pośle, zmieńmy temat. Chciałbym jeszcze porozmawiać o polityce krajowej, bo to Lewica chce kontroli Najwyższej Izby Kontroli w spółkach Skarbu Państwa. A czego NIK ma tam szukać?
Tego nepotyzmu, tego złodziejstwa, które tam ma miejsce w wielu sytuacjach i tego marnotrawienia publicznych środków. Myśmy złożyli 4 miesiące temu w ogóle ustawę dotyczącą polityki kadrowej w spółkach Skarbu Państwa, bo przyznam się szczerze, że takiego poziomu niekompetencji, nepotyzmu, nieudacznictwa ja nie widziałem i mówię to jako osoba, która 20 lat przepracowała w energetyce, w państwowej energetyce i nigdy tak po prostu nie było, więc myślę, że powinni to skontrolować, bo niektóre kontrole no, wykazały, chociażby kontrola dotycząca Ostrołęki, elektrowni w Ostrołęce, stracone 1,5 miliarda złotych. Teraz przypomnę tylko, że płacimy 500 tysięcy euro dziennie kary, oczywiście jeszcze nie płacimy, ona jest naliczana, za elektrownię Turów. I może powiem coś niepopularnego, bo staram się obiektywnie na to patrzeć. Ja bym tu nie winił o to ani premiera, ani ministrów za to, że dzisiaj płacimy, czy będziemy płacić potencjalnie tą karę, oby nie. Odpowiedzialne są właśnie kadry menadżerskie energetyki, czyli PGE, górnictwa, czyli Gieksy w Bełchatowie i to tam pojawił się ten problem i ci ludzie muszą za to ponieść konsekwencje. Ja w ogóle jestem zdziwiony, że jeszcze premier nie wdrożył jakiejś kontroli. Ja w tej chwili złożyłem stosowną interpelację w tej sprawie. Pewnie to się skończy, że będziemy informowali prokuraturę, no bo nie może tak być, że ktoś podejmuje decyzję, czy nie podejmuje decyzji, powodując, że płacimy gigantyczne kary i wszyscy są zadowoleni. To jest ta niekompetencja i to jest właśnie wniosek do NIK-u, żeby skontrolować, jak te kadry w ogóle niekompetentne tam się pojawiają.
Panie pośle, ale marszałek Terlecki był szczery i powiedział, no dobrze, ale kim my mamy obsadzać te stanowiska w tych spółkach? Sympatykami Lewicy, Platformy Obywatelskiej? No powiedzcie nam.
No tak, no i to jest ten problem. Mówiąc krótko, ja to zawsze trochę na wesoło mówię, za czasów tej tak zwanej komuny, żeby być prezesem, być dyrektorem, trzeba było mieć kompetencje i legitymację partyjną. Niestety za czasów Prawa i Sprawiedliwości wystarcza legitymacja partyjna i to jest ta różnica. Natomiast marszałek Terlecki oczywiście ma absolutną rację w tym zakresie i po prostu przyznaje, że kompletnie PiS nie był przygotowany również kadrowo do przejęcia władzy w 2015 roku i to się tak wszystko rozwijało i w tej chwili zbieramy tego żniwo właśnie tej niekompetencji i nie chcę państwa martwić, będzie jeszcze gorzej.
Dobrze, zostawmy temat spółek Skarbu Państwa, niech nikt kontroluje albo nie. Porozmawiajmy o wyborach w Niemczech. One odbyły się tydzień temu, jesteśmy tydzień po wyborach w Niemczech. Wygrało SPD, czyli odpowiednik lewicy, polskiej lewicy, razem z premier Landu. Premier Landu też pochodzi, premier Landu Mecklenburgia Pomorze Przednie. Nie wszyscy ją lubią, bo mówią, że ma antypolskie nastawienie.
No tego tak bym absolutnie nie oceniał. Natomiast wywołuje emocje. Ja miałem okazję kilka razy się spotkać, zresztą mamy bardzo przyjazne kontakty z SPD po stronie niemieckiej, Mecklenburgii i Brandenburgii, więc współpracujemy od wielu lat. Cieszy nas ten wynik. To jest taki dobry znak na przyszłość, chociaż w podobnej sytuacji jak polska lewica było SPD, też już wszyscy mówili nie, to już koniec, to już krzyżyk kładziemy na tą partię. Wytrwali to i dzisiaj myślę, że Niemcy docenili tą konsekwencję, docenili to, że jest potrzebna jednak zmiana, docenili to, że jednak dzisiaj lewica ma absolutnie szansę, żeby w tym trudnym czasie popandemicznym prowadzić gospodarkę Niemiec i cały kraj do przodu. Zobaczymy, jak to się koalicyjnie skończy, natomiast na pewno uspokajam, tam nie ma, szczególnie jeżeli chodzi o SPD, żadnych antypolskich nastrojów, natomiast ja mówię tak.
To przepraszam, że przerwę.
Premier Landu czy kanclerz Niemiec broni interesów Niemiec, premier Polski broni interesów Polski, a premier Czech broni interesów Czech, więc nie miejmy o to pretensji, bo idąc tym tokiem myślenia, to dzisiaj śmiertelnie powinniśmy się na Czechów obrazić za to, co robią, no, ale dbają o swój interes i my uderzmy się w piersi, że doprowadziliśmy do takiej sytuacji. Podobnie jest, jeżeli chodzi o Niemcy. No ja rozumiem Nord Stream 2 i też w tej sprawie wszyscy byliśmy zjednoczeni i opozycja i koalicja protestowaliśmy, no, ale trzeba zobaczyć, jaka była praprzyczyna tego, kiedy te decyzje zapadały i co wtedy robiły polski rząd i ugrupowania parlamentarne. No i niestety tam to się stało. Jak to się już rozpoczęło, to zatrzymać taką machinę, która prowadzi taką inwestycję, jest strasznie ciężko.
Ja tylko wytłumaczę naszym słuchaczom, że chodzi o panią premier Landu, panią Manuelę Schwesig. To jest ta polityk, która właśnie optowała za budową Nord Stream 2, a także w momencie, kiedy były zamknięte granice pomiędzy Polską a Niemcami, nie słuchała się apeli naszego marszałka województwa, pana Olgierda Gablewicza, o otwarcie granic. Dziś moim gościem...
Takie ma prawo, także
dziś nie ma co się obrazić. Moim i waszym gościem był pan Dariusz Wieczorek, poseł Nowej Lewicy. Dziękuję pięknie za rozmowę.
Dziękuję, wszystkiego dobrego i miłego dnia. Pozdrawiam.